Dzień dobry, Wojciech Basałygo. Moim Państwa gościem jest Robert Urbanowicz. Powiedz mi, jak Ty znalazłeś się na Islandii?
Na Islandii? Długa historia, aczkolwiek jak większość rodaków, wyjechałem za pracą.
No proszę, i tak zostałeś i przez przypadek wybuchł tuż obok Twojego nosa wulkan, na który w tej chwili patrzy cały świat, i Ty pod tym wulkanem byłeś.
Dokładnie. Los sprzyjał, uśmiechnął się do mnie i udało się zobaczyć jeden z cudów natury, jakim jest wybuch wulkanu i móc przebywać w pobliżu.
No to powiedz mi, jak się organizuje wyprawę, żeby oglądać wulkan, bo jak iść na grzyby do lasu, to ja wiem, ale jak się ubrać, jak się przygotować, żeby oglądać erupcję wulkanu, tego nie wiem. Podejrzewam, że nasi słuchacze też tego nie wiedzą.
Na Islandii to jest troszeczkę inne niż w większości wypraw w Europie, z tego tytułu, że w Islandii możemy mieć 4 pory roku w ciągu dnia i trzeba być naprawdę przygotowanym na taką ewentualność, że może wiać, może padać deszcz, śnieg, może przyjść przymrozek lub zastać nas pogoda sztormowa. I tutaj trzeba na pewno zaopatrzyć się w kurtkę wiatroodporną i wodoodporną.
A jaka w tej chwili jest pogoda tam, gdzie jesteś?
Obecnie mamy około 3 stopni na plusie i idzie lato.
Ja przed momentem zerkałem, bo jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce zobaczyć, jak wygląda erupcja tego wulkanu, może to zrobić. Jest na żywo streaming na YouTubie. Powiedz mi, co trzeba wpisać? Nie potrafię za Chiny Ludowe wypowiedzieć nazwy tego wulkanu. Co trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby zobaczyć na żywo erupcję tego wulkanu?
Najłatwiej to wejść na jedną ze stron internetowych gazet, które w Islandii piszą. Jedna z nich to jest ruv.is albo mbl.is. Ewentualnie można wpisać nazwę Fagradalsfjall lub Geldingadalur wulkan i się wyświetli wtedy i można znaleźć faktycznie na internecie, na YouTube filmik, gdzie jest transmisja 24 z wulkanu.
Ty pochodzisz z województwa zachodniopomorskiego, konkretnie z Ińska. Jesteś w tej chwili 100 kilometrów od tego wulkanu, natomiast kilka dni temu miałeś ten wulkan dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czułeś ten gorąc, który od niego bije?
Dokładnie. Lawa, która wytryskuje z tego wulkanu, wydobywa się na powierzchnię, ma bardzo wysoką temperaturę, 1220 do 1240 stopni Celsjusza, więc podejście bliskie do lawy, do krateru wulkanu, to na pewno się wiąże z tym, że będziemy odczuwać te gorąco bijące z tego krateru.
No i powiedz, tam nikt nie pilnuje, nikt nie otacza tego wulkanu, każdy może podejść, może sobie zobaczyć, nikt tego nie zabezpiecza?
To miejsce było już wcześniej zabezpieczone, bo zanim ten wulkan wybuchł, ziemia się trzęsła od miesiąca i tych trzęsień ziemi było około 40 tysięcy, więc było pewne, na jakim obszarze ta ziemia się trzęsie i na jakim obszarze możemy się spodziewać ewentualnego wybuchu wulkanu. I ten obszar był monitorowany przez służby policyjne czy ratunkowe. Aczkolwiek informacja o wybuchu wulkanu nadeszła od miejscowych. Od miejscowych, którzy zauważyli łunę na niebie. Lawa wydobywająca się z wulkanu oświetliła niebo i dała znak, że nastąpiła erupcja. I w tym momencie wszystkie służby, które przebywały w okolicy, zabezpieczyły to miejsce, aby osoby postronne nie dostały się w to miejsce, dopóki nie zostanie ocenione ryzyko tego wybuchu wulkanu, bo nikt nie wiedział, na jaką skalę jest to wybuch, jaki obszar to obejmie. To nie było pilnowane w nocy. Jak ten wulkan strzelił 19 marca, ja byłem 20 z samego rana już i można było podejść wszędzie dookoła. Nie było to aż tak pilnowane, bo służby ratownicze zabezpieczyły drogi dojazdowe i było powiedziane, że jeżeli przekraczasz linię zabezpieczenia, czyli tak jak stał pojazd zamykający trasę, to przekraczając linię tego pojazdu, bierzesz pełną odpowiedzialność na siebie za to, co się może wydarzyć. I to było z góry powiedziane. Jednak w niedzielę, ja rano w niedzielę zszedłem, bo byłem w sobotę z rana do wieczora, później wieczorem przyjechałem, uzupełniłem zaplecze prowiantowe i napoje plus powerbanki, ładowanie baterii, zmiana ciuchów, żeby na noc tam zostać trochę dłużej i byłem w niedzielę do godziny 7:30 rano i jak wracałem, to już ostro wiało, a przyszła pogoda sztormowa, załamanie pogody i wydarzyły się pewne cuda, że ludzie nie popytali w internecie, gdzie najlepiej pojechać zaparkować, od której strony najlepiej wchodzić na ten wulkan. wulkan. Z różnych stron ludzie podążali przez tą dolinę na wulkan. Pogubiła się, masa ludzi się pogubiła. Wyglądało to tak, że mróweczki z latarkami na głowach czołowymi biegało po polawie i ratownicy musieli tych ludzi sprowadzać z góry, z tego wulkanu, bo tak wiało, tak dawało, że jeden pan nawet z synem 9-letnim się wybrali i oni zaparkowali samochód koło Blue Lagoon. Stamtąd jest o wiele dłuższa trasa na ten wulkan i wiedzie przez pole lawy, stare pole lawy, bo tam ostatni raz w tej okolicy wulkan wybuchł jakieś 800 lat temu. I się zgubili, nie doszli w ogóle do wulkanu i tak się zgubili, że nawet w gazetach opisywali, że ten synek zaczął zadawać temu tacie pytania, czy oni umrą tutaj.
Jak w tej chwili wygląda? Ja przed momentem próbowałem zarezerwować bilet lotniczy do Reykjaviku, bo dzisiaj można bez problemów dostać się na Islandię, prawda?
Dokładnie, nie ma problemu, tak jak mówię, ten obszar, gdzie występowało trzęsienie ziemi, gdzie nastąpiła erupcja wulkanu, był monitorowany przez służby i nikt faktycznie nie wiedział, jaka będzie skala tej erupcji. Islandia przyzwyczaiła nas do tego, że tak jak w 2010 roku Eyjafjallajökull, wulkan, który wybuchł, blokowo sparaliżował kompletnie ruch lotniczy w Europie. I tutaj też się obawiano, że może dojść do podobnej sytuacji z tego tytułu, że ten wulkan wybuchł nieopodal lotniska Keflavik. To jest niedaleka odległość, około 20 km do tego lotniska. Zostały zabezpieczone wszystkie te takie miejsca newralgiczne, właśnie jak Keflavik, czy jedna z atrakcji turystycznych Blue Lagoon, czy elektrociepłownia, która występuje blisko miejscowości Grindavik. To wszystko zostało zabezpieczone na ewentualność potężnej erupcji. Okazało się jednak, że obecna erupcja jest jedną z najmniejszych, jakie wystąpiły dotychczas w Islandii. Wybuch tego wulkanu nastąpił w takim miejscu, że nie zagraża w ogóle ludziom, ani portowi lotniczemu, czy właśnie innym atrakcjom turystycznym.
Podobno tam jest taki ruch turystyczny, jak w Polsce na Morskim Oku, to prawda?
Dokładnie. Obecnie szlaki już są tak przetarte, tak wytarte, że jest bardzo ślisko i zaleca się buty z kolcami, ewentualnie raki, żeby zakładać, bo naprawdę ciąg taki jest turystyczny, teraz każdy chce zobaczyć wulkan, każdy chce zobaczyć tą lawę wypływającą i jest masa, po prostu masa ludzi, długie kolejki samochodów, zaczęły przyjeżdżać autobusy wycieczkowe, które przywożą turystów, do tego można zakupić sobie, wyczarterować lot helikopterem nad wulkanem.
Niesamowite. Powiedzmy naszym słuchaczom, bo Islandia jest otwarta dla ruchu turystycznego, tam pod pewnymi warunkami oczywiście, natomiast tak jak ktoś by chciał, to może wsiąść w samolot i po prostu lecieć do was.
Tak, może lecieć, tylko no, obostrzenia covidowe wiemy jakie są, wszędzie obejmują i tutaj też musimy te obostrzenia przejść i to się wiąże z kwarantanną po przybyciu na Islandię.
A nie wystarczy być zaszczepionym albo przejść koronawirusa?
Dokładnie, tylko trzeba posiadać zaświadczenie, które mówi nam o odbyciu tego koronawirusa czy zaszczepieniu i wtedy nie trzeba siedzieć 5 dni na kwarantannie. I wtedy tak, jak najbardziej, bo to jest niedaleko Keflaviku, więc prosto z samolotu można udać się na wulkan. Jeżeli ktoś będzie przygotowany odpowiednio, to tak.
Samoloty z Polski latają do Reykjaviku. Jaka to jest odległość? Jak się dostać tam?
Polski do Reykjaviku samoloty?
A z Reykjaviku tam pod ten wulkan? Jak najlepiej, jak najszybciej?
Są autobusy i tutaj najszybciej autobusem, ewentualnie wynajem samochodu i to najlepiej samochodu 4x4, bo na Islandii, jak przyjeżdżamy w celach turystycznych, to nikt nie wynajmuje osobówek.
Brzmi fenomenalnie. Dla ludzi, którzy no, chcą mocnych wrażeń, no to nic, tylko wsiadać w samolot i lecieć. Jak przed sekundą zerkałem, podglądałem ceny biletów od 250 zł w jedną stronę. To jest tanie jak bar. Czy powiedz mi, trzeba było szczególnie na coś zwrócić uwagę w momencie, kiedy byłeś tam pod tym wulkanem? Coś jest niebezpiecznego, oprócz tej gorącej lawy, no bo to jest oczywiste, że ta lawa jest tak gorąca, że trzeba uważać. Jest coś takiego niebezpiecznego? Mówiłeś o gazach, które się wydobywają.
Tak, wydobywają się gazy i tutaj jeżeli nie ma wiatru, jest zastój pogodowy, pogodowy jest bezwiecznie, no to wtedy te CO2 podnosi się tam w tym miejscu i może prowadzić do trudności z oddychaniem. Aczkolwiek byłem tam już 3 razy i nigdy nie trafiłem na taką pogodę, żeby tam nie wiało. I akurat w tą część, w którą zawiewa wiatr, to tam mało kto się pcha, bo główna atrakcja, główny ten krater tego wulkanu i wyciek tej lawy jest od tej strony, gdzie mało akurat jest tych oparów. Wszystkie opary wiatr zwiewa w przeciwnym kierunku i pełne zbocza turystów, fotografów, nawet powiem, że się zdarzają szaleni ludzie w negliżu robiąc sobie zdjęcia, bo też się takie pojawiły w internecie. No jak kto woli. Jak ktoś ma ochotę spełniać marzenia, to jak najbardziej.
Pamiątka niesamowita. Musimy już kończyć, czas nas goni. Moim Państwa gościem był człowiek z zachodniopomorskiego, konkretnie z Ińska, Robert Urbanowicz, który jest teraz na Islandii i przed chwilą dosłownie widział, jak wulkan tryska lawą, obserwował na własne oczy erupcję. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak to wygląda, na internetowej stronie twojeradio.fm można zobaczyć zdjęcia Roberta. Robercie, dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz moją kochaną żonę i córkę.